Witamy wszystkich na wykładzie pod tytułem Dlaczego wierzę w istnienie Boga? Temat ten został przedstawiony po raz pierwszy na żywo na spotkaniu w Chełmie w dniu 6 sierpnia 2022. Także w formie prezentacji PowerPoint, którą także i dzisiaj przedstawię, ale wtedy ekranem był obrus zwisający z górnego piętra, zatem jakość wyświetlanych tam tekstów i zdjęć nie była najlepsza, jako że kamera patrzyła zarówno na mówcę, jak i na ten obrus udający ekran pod pewnym kątem, zatem nie jest to tak czytelne, jak mogłoby być. Z tego też powodu powtarzam ten temat w moim własnym gabinecie z prezentacją w PowerPoincie, tak aby oddać temu tematowi to, co mu się należy, czyli odpowiednie przedstawienie go w sposób, który byłby korzystny dla widza, słuchacza, który mógłby sobie na ekranie nie tylko słuchać, ale śledzić to, co będzie się przedstawiało. Zatem, dlaczego wierzę w istnienie Boga? To będzie mój osobisty zestaw argumentów za tym, na to, że ktoś taki jak Bóg istnieje, bo musi istnieć. A zacznę od tego, że przekonanie kogokolwiek, że jest inaczej niż ten ktoś uważa w sprawach światopoglądu, jest bardzo, bardzo trudne. Dlaczego? Z tego powodu, że 95% ludzi, czyli prawie wszyscy, którzy mają jakieś zdanie już wyrobione, a większość ludzi jakieś ma, przekonali się, że jest tak lub inaczej nie na podstawie dowodów, argumentów, które ktoś im przedstawił, które do nich trafiły, tylko dlatego, że tak im się z jakiegoś powodu podoba. Taką podjęli decyzję, że wolą taki światopogląd od innego i są głusi na wszelkie inne argumenty. Dlatego osobiście uważam, że prowadzenie długich dyskusji z osobami inaczej myślącymi nie ma sensu. Za drugim lub trzecim razem, po drugim, trzecim razie, albo po drugiej, trzeciej próbie, po drugiej, trzeciej wymianie takich argumentów, najlepiej zaprzestać marnowania czasu na ich kontynuację, chyba że ktoś w tym się odnajduje i lubi tak się zmierzać z innymi na argumenty i godzinami pisać, czy też mówić na te tematy. Ale ja osobiście za drugim, trzecim razem przerywam argumentowanie, ponieważ najczęściej polega to na tym, że druga strona powtarza to same, te same swoje argumenty, nawet te, które zostały obalone i nic sobie nie robi z tego, że ktoś coś im przedstawia. No ale tutaj każdy sam wie najlepiej, jak długo należy argumentować, żeby swoją rację wykazać, czy też udowodnić. Przekonanie niewierzących, że istnieje Bóg, jest 2 razy trudniejsze niż w każdej innej kwestii. A to z tego powodu, że punkt pierwszy taki sam, jak powiedziałem przed chwilą. Ci, którzy nie wierzą w Boga, postanowili nie wierzyć w Jego istnienie. Tak zdecydowali, tak im się podoba. Może dlatego, że wtedy mogą robić, co chcą i nie bać się rozliczenia w przyszłości. No bo kto ich kiedykolwiek rozliczy, skoro Boga nie ma? A może wiara w Boga nie jest akceptowana w środowisku, na którym im zależy? Albo może nie rozumieją, skąd na świecie, albo w ich osobistym życiu tyle zła i nieszczęścia. Też wtedy wolą móc nie wierzyć w Boga. I tak będzie dla nich wygodniej. Przy tym nie mają na to żadnych dowodów. Nie mają żadnych dowodów, że Boga nie ma, że Bóg nie istnieje. Bo ten, kto by takie dowody potrafił dostarczyć, sam musiałby być Bogiem. Musiałby wszędzie móc, potrafić dotrzeć, wszystko zobaczyć, zarówno z rzeczy materialnych, jak i niematerialnych, widzialnych i niewidzialnych, duchowych. No bo każdy musi przyznać, nawet ateiści, że istnieją rzeczy, których nie widać. Nie wszystko da się dotknąć i zobaczyć. Przecież każdy ogląda telewizję, słucha radia, rozmawia przez telefon komórkowy, a nie widzi, ani nie może dotknąć medium, prawda, środka, dzięki któremu, na którym, w którym te informacje, dźwięk i obraz docierają do odbiorników. Po drugie, osoby, które nie wierzą w istnienie Boga, oczekują materialnych, namacalnych dowodów. Takie, które mogliby fizycznie zobaczyć i dotknąć. Tak jak w sądzie. Sąd oczekuje tylko i wyłącznie dowodów, które będą namacalne. Naocznie, tak, które będzie można dotknąć. A więc naocznie świadków, zdjęcia, argumenty, różne dokumenty, najlepiej podpisane i opieczętowane. No to wtedy rzeczywiście są to dla nich dowody. Dla swej niewiary, ci, którzy nie wierzą w Boga, nie potrzebują żadnych namacalnych dowodów na to, że Boga nie ma, że On nie istnieje. Bo z jakiegoś powodu ateizm im się podoba. Ale Oczekują takich dochodów namacalnych od wierzących. Prawda? Taka dziwna relacja, dziwna sytuacja i dziwny punkt widzenia. Bez dowodów uważam tak lub inaczej. Natomiast jeżeli ty twierdzisz, że jest inaczej niż ja wierzę, no to mi to udowodnij. Chociaż ja ci nie jestem w stanie tego udowodnić, że ja mam rację, ale ty musisz mi udowodnić, że ty masz rację. No ale tak już jest, dlatego też nie można się dziwić, że jest to trudna sprawa, jeśli chodzi o udowodnienie, wykazanie komuś niewierzącemu, że Bóg istnieje. Ważne, bardzo ważna rzecz teraz. W relacjach z Bogiem wszystko zaczyna się od wiary. I ta wiara najpierw w człowieku musi być, choćby bardzo, bardzo mało, malutka, ponieważ jeżeli tej wiary nie ma wcale, no to nie można jej wzbudzić z niczego. Przynajmniej tak jest w większości przypadków. Oczywiście wszędzie będą wyjątki, tu też są. Być może jakieś ciężkie doświadczenia doprowadzą osobę niewierzącą do wierzenia w Boga, w Jego istnienie. Zwłaszcza jeśli wcześniej w życiu miała okazję zetknąć się z wiarą w Boga, na przykład w rodzinie. To wtedy taka sytuacja rzeczywiście może skłonić kogoś do wiary. Według Biblii, a dokładnie według Żydów 11.1 albo Hebrajczyków 11.1, definicja wiary to umysłowa ocena i poleganie serca na czymś lub na kimś. Przeczytajmy ten werset. Wiara jest pewnością albo podstawą tego, czego się spodziewamy, albo na co mamy nadzieję. I przekonaniem, albo wykazaniem, albo dowodem tego, czego nie widzimy. Widzimy, w tym wersecie mamy te dwa bardzo ważne elementy wiary, które sobie warto przyjąć do serca na co dzień. Bo apostoł wyraźnie pokazuje, że wiara ma element umysłowy i element serca. Czyli wiara, tak zacznijmy od tyłu, drugiej części tej definicji, gdzie mamy umysłową ocenę. Wiara to jest dowód, wykazanie, przekonanie o istnieniu tego, czego nie widzimy. I to jest umysłowa ocena. W umyśle oceniamy coś jako warte polegania sercem. I wtedy, jeżeli w umyśle ocenimy, że coś jest warte polegania sercem, bo nosi wszelkie cechy prawdziwości, wtedy, zdanie pierwsze, tak, wchodzi ta pewność, podstawa tego, czego się spodziewamy, podstawa tego, na co mamy nadzieję. Czyli po umysłowej ocenie, która musi najpierw wystąpić i musi być dokonana, sercem polegamy albo chwytamy się tego, co w umyśle uznaliśmy za prawdziwe i godne polegania. I te dwa elementy, umysłowa ocena i polegania sercem na tym, co w umyśle w trakcie procesu umysłowej oceny ustaliliśmy, zbadaliśmy, te dwa elementy są niezbędne. Niestety wśród większości ludzi wiara nie obejmuje tych dwóch elementów, najczęściej brak umysłowej oceny. Polegają sercem, ten drugi element, włączają od razu, bez umysłowej oceny. No i dlatego, że brak jest tej umysłowej oceny, później kiedy przychodzi do wymiany poglądów na tematy światopoglądowe, czy zresztą dowolne inne. Jeżeli ktoś wierzy, polega sercem bez umysłowej oceny danych rzeczy, no to on tej umysłowej oceny także nie będzie używał, gdy będziemy mu dawali jakiekolwiek argumenty przeciwne temu, co on wierzy. On tylko ma poleganie serca i go nie interesują. Nie interesuje ich jego umysłowa ocena. Także zapamiętajmy ten werset, Żydów 11.1. gdzie jest definicja biblijnej wiary i nie tylko wiary biblijnej. Każda wiara powinna mieć te dwa elementy. Ocena umysłem danej rzeczy i jeśli umysł uzna daną rzecz za prawdziwą i godną uznania, poleganie serca. Do zadziałania wiary są obydwa te elementy bardzo, bardzo konieczne, czyli umysł i serce, a brak jednego niszczy całość. U Jakuba 2.19 przeczytamy, że ty wierzysz, że jest jeden Bóg, dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Demony wierzą i drżą. W jakim znaczeniu one wierzą? One wierzą tylko w znaczeniu znowu umysłowej oceny. To, czego ludzi zwykle brakuje. Mają, tak, wierzą, mają umysłową ocenę, bo wiedzą, że Bóg istnieje. Nie mają z tym problemu, bo są sami, same demony są istotami duchowymi, wobec tego nie mają problemy wiedzieć na pewno o istnieniu innych duchowych istnień. Mało tego, wiedzą, jakim ten Bóg jest, ale brakuje im polegania serca na tym, co w umyśle wiedzą o Bogu. Więc nie postępują zgodnie z tą wiedzą. I dlatego demony nie są osobami wierzącymi. Można powiedzieć, że ich wiara jest jak gdyby, ich odmiana wiary jest inna, błędna, ale inna niż ta błędna wśród ludzi. Bo demony mają bardzo dobrą umysłową ocenę i zero polegania sercem na tym. Natomiast w przypadku ludzi najczęściej brakuje im dobrej umysłowej oceny i nie ma wcale, albo jakaś jest częściowa, a natomiast występuje polaganie sercem i stąd prosta droga do naiwności, bo naiwność to jest taka wiara bez umysłowej oceny, bez ocenienia umysłem tego, w co człowiek wierzy, na czym człowiek polega, do czego przywiązał swoje serce. Ponieważ jednak Biblia, pomimo tych trudności, o których mówię, Biblia zachęca nas, żebyśmy zawsze potrafili wytłumaczyć naszą nadzieję. Niekoniecznie wiarę w istnienie Boga, tylko naszą nadzieję, no ale możemy to rozciągnąć, prawda, także i na naszą wiarę w Boga. Wobec tego spróbuję uzasadnić, dlaczego ja osobiście wierzę w istnienie Boga, który dodatkowo jest tak pełen miłości, że nie wahał się wydać za nas swojego Syna, za nas ludzi, tego, którego stworzył jako pierwszego, wtedy nazywał się Logosem. My go znamy tutaj na ziemi jako Jezusa Chrystusa. I tenże Jezus Chrystus umarł za wszystkie dzieci Adama i Ewy, tak, żeby one wszystkie mogły kiedyś żyć wiecznie dzięki okupowi, jaki on jako człowiek, Chrystus Jezus, złożył, gdy był tutaj na ziemi. Spróbuję wytłumaczyć moją wiarę w istnienie Boga. Z wielu możliwych argumentów przedstawię siedem, że stworzył nas Bóg. Oczywiście będę się niekiedy musiał odwołać do teorii ewolucji, według której ludzkość powstała w wyniku procesów ewolucyjnych. Tu od razu dygresja, że te procesy ewolucyjne są nieznane i niezrozumiałe nawet dla zwolenników ewolucji. Nawet oni nie potrafią ich wyjaśnić. Wobec tego znaleźli bardzo sprytny, no ale nienaukowy sposób uniknięcia próby wyjaśnienia. Ukrywają te wyjaśnienia w milionach lat istnienia człowieka na Ziemi. Zwykle zauważamy, prawda, że miliony, miliardy lat nawet człowiek istnieje na Ziemi, więc wyjaśnienie jest takie, że przejście od zwierzęcia do człowieka nastąpiło jakoś w czasie tych wielu milionów albo i miliardów lat istnienia życia na Ziemi. I w ten sposób mają cały problem z dowodami rozwiązany. Dają długie bardzo odcinki czasowe, miliony, miliardy lat, no i to się wszystko tam wtedy stało. Nie muszą, nie czują się w obowiązku niczego udowadniać, no bo dowodów nie mają. Będzie te siedem argumentów, to będą moje osobiste argumenty, takie jakby te, można powiedzieć, gdybym pisał książkę o sobie, autobiografię z punktu widzenia mojej wiary w Boga, to tych siedem bym przedstawił na potwierdzenie, jako dowód, że Bóg istnieje. Pierwszym z nich będzie fakt istnienia nas jako ludzi, czyli to, że żyjemy, fakt naszego życia. Skąd bowiem istniejemy? Skąd się wzięliśmy? Skoro tu istniejemy, to musieliśmy się skądś wziąć. Albo powstaliśmy w wyniku działania przypadkowych i ślepych praw ewolucji, które, jak wspomniałem wcześniej, w niezrozumiały sposób działają przez miliony, miliony lat i jakoś tam to się kończy w ten sposób, jaki się oni, ewolucja mówi, że się skończyło, że zwierzęcia stał się człowiek, albo zostaliśmy stworzeni przez inteligentną istotę. Co jest bardziej wiarygodne, co bardziej prawdopodobne? Że pomimo ogromnej różnicy między nami a zwierzętami, i tu uwaga, różnicy nie jeśli chodzi o ciało, lecz jeśli chodzi o umysł, duchowość, osobowość. Czyli, że pomimo tej ogromnej różnicy między nami a zwierzętami pod względem umysłu, duchowości, osobowości, pochodzimy od zwierząt? Czy też jesteśmy zupełnie oddzielnym aktem twórczym naszego Stwórcy? Biblia mówi bowiem, że stworzył nas Bóg jako istoty znacznie wyższe od zwierząt, bo na jego wzór i podobieństwo. Natomiast zwierzęta, też stworzone przez tego samego Boga, tego samego Stwórcę, nie zostały stworzone przez niego na jego wzór i podobieństwo. I stąd ta ogromna różnica między ludźmi a zwierzętami. Co do osobowości, umysłu, woli, serca, nie co do ciała, bo jeśli chodzi o ciało, to już mamy bardzo, bardzo wiele wspólnego ze zwierzętami. Kaznodzieja, trzeci rozdział, wersety, jak widzimy, mówi tak. Powiedziałem w sercu o sprawie synów ludzkich, aby Bóg im pokazał, aby wiedzieli, że są tylko zwierzętami. Bo jednakowy jest los synów ludzkich i los zwierząt. Jak umiera ten, tak umiera i tamto. Wszyscy mają jednakowo tchnienie, albo ducha, hebrajskie ruach. A nie ma człowiek przewagi nad zwierzęciem, pod względem ciała. Wszystko idzie do jednego miejsca, wszystko jest z prochu i wszystko w proch się obraca. Takie jest świadectwo Biblii. I każdy myślący widzi, że jest tak samo. Nawet naukowiec potwierdzi, że jeśli chodzi o ciało, to jesteśmy tylko zwierzętami. Według ewolucji powstaliśmy jednak jako przypadkowy efekt procesów ewolucyjnych, które z poziomu zwierząt doprowadziły nas do poziomu ludzi. Przy czym brak jest jakichkolwiek ogniw pośrednich. Ich nie ma. a ich ewentualne istnienie jest przyjmowanie na zasadzie wiary, czyli na zasadzie naiwności, no bo wiara to umysłowa ocena i poleganie serca na tym, co w umyśle oceniliśmy. Jak można w umyśle ocenić ogniwa pośrednie, skoro ich nie ma? Więc na czym oprzeć serce? Do czego to serce przywiązać? Oto co sama nauka mówi na ten temat. Cytat z książki o Karolu Darwinie. Każdy krok na drodze odkrywania zasad mechanizmu życia rzuca nowe światło na teorię ewolucji. Uczeni nadal jednak utrzymują, że jest to jedynie teoria. Wchodzące w grę odcinki czasowe są zwykle zbyt długie, podkreślam, zbyt długie, tak piszą sami, aby można było zdobyć ostateczne i pełne dowody. I mają z głowy. Teoria, odcinki czasowe zbyt długie, nie ma ostatecznych i pełnych dowodów, ale przyjmujemy, że tak właśnie się stało. To jest książka o Karolu Darwinie, widzimy autora i wydawnictwo. Oczywiście napisana z przyjaznego punktu widzenia. Ja przez osobę proewolucyjną, nie antyewolucyjną. A teraz inny cytat, bardziej współczesny. Teoria ewolucji Charlesa Darwina jest powszechnie przyjmowana na całym świecie jako podstawowa koncepcja w nauce. Teoria ta stwierdza, że z czasem, znowu zobaczmy, z czasem, nie jest określony jak długi, ale znowu ten element czasowy, bo to jest cała podstawa tej nauki. Długi, długi czas, wszystko się da jakoś tam stało. Z czasem wszystkie gatunki życia powstały od wspólnych przodków. Teraz ponad 1000 wpływowych naukowców na całym świecie publicznie wyraziło jednak swoje wątpliwości co do teorii ewolucji. Należy podkreślić, że tych 10, przepraszam, 1000, nie 10, że tych 1000 naukowców pochodzi z czołowych instytucji, które obejmują, i tu mam listę, Harvard i tak dalej, aż po Rosyjską Akademię Nauk Przyrodniczych, mijam te nazwy. W niedawno wydanym oświadczeniu naukowcy ci ujawnili, jesteśmy sceptyczni co do twierdzeń o zdolności przypadkowej mutacji i selekcji naturalnej do wyjaśnienia złożoności życia. Należy dążyć do dokładnego zbadania dowodów dla teorii Darwina. To są te dowody, czy też nie? Nie ma. Zostały zbadane, czy nie zostały zbadane? Na jakiej podstawie została ona przyjęta bez zbadania dowodów? Należy zbadać, tak? Znaczy, no, mówią, że należy zbadać, i są naukowcy w liczbie 1000 z czołowych instytucji, placówek naukowych na świecie. Drugi argument, który chciałbym tutaj wykorzystać za istnieniem Boga, to relacja skutku i przyczyny. Każdy wie, że każde wydarzenie ma jakąś swoją przyczynę. Na przykład właśnie nasza obecność dzisiaj w tym miejscu, tam gdzie się mieliśmy to zebranie, albo moja obecność w tej chwili tutaj przed ekranem i nagrywanie tego wykładu, albo słuchacza, prawda, czy widza, który przed swoim komputerem to w tej chwili ogląda. Jakaś jest przyczyna, że się tam znalazł, musiał przyjść i usiąść. Albo szerzej powiedzmy, nasze narodzenie się jest skutkiem spłodzenia przez ojca i urodzenia przez matkę. Gdybyśmy to ostatnie pytanie zadali w odniesieniu do naszych rodziców, odpowiedź co do zasady byłaby taka sama. Przyczyną ich pojawienia się na świecie, naszych rodziców, było określone działanie ich rodziców, a skutkiem narodzenie się naszych rodziców. Proste. Zatem idźmy wstecz i dojdziemy aż do pierwszych ludzi, których pojawienie się, tych pierwszych ludzi, też musiało mieć jakąś przyczynę. Co nią było? Czy zgodnie z ewolucją niższe zwierzęta były przyczyną pojawienia się pierwszych ludzi? Jeśli tak, gdzie są ogniwa pośrednie? Czyli zwierzęta w 10% podobne do ludzi, potem w 20% podobne do ludzi i tak stopniowo aż do pełnych, tak? Stopniowo aż do pełnych 100%. I tych ludzi powinno być w tysiącach, jeśli nie w milionach egzemplarzy na całym świecie. Ponieważ jeżeli wzięlibyśmy te 10%, albo na przykład tego drugiego tutaj od tej, prawda, od tej małpy, taki ala człekokształtnej, to przecież takich ludzi było tysiące albo miliony. Umierali oni w tym fazie, gdy ewolucja była w tym fazie na przykład, oni umierali no, tysiącami, milionami. Więc mnóstwo na każdym kroku, wszędzie, gdziekolwiek powinny być jakieś ślady, jakieś pozostałości. A znajduje się pojedyncze kości tu i ludzie. Potem się jeszcze okazuje, że te kości to jakieś oszustwo. I tam na podstawie jakiejś jednej kości, niewiadomego pochodzenia, w sumie zwierzę, człowiek, buduje się całe teorie, no bo na siłę szuka się jakichś dowodów. Albo kolejne pytanie, dlaczego ten proces nie trwa teraz? Dlaczego w okresie, w którym nauka rejestruje wydarzenia, jakie są dzieją się na świecie, dlaczego nie dochodzi do podobnych zjawisk? Przecież powinniśmy to widzieć, być tego świadkami wszędzie wokół nas, przynajmniej w tych latach, w których to już jest rejestrowane. Dlaczego obecnie istniejące gatunki nie ewoluują w inne? Zadajmy to samo pytanie w odniesieniu do drzew lub kwiatów. Skąd się wzięły one, czyli drzewa lub kwiaty? Każdy powie z nasion drzew i kwiatów. Skąd się wzięły te nasiona? No to każdy powie z innych drzew i kwiatów. Skąd się wzięły te inne drzewa, no i kwiaty? Z nasion wcześniejszych drzew i kwiatów. I tak moglibyśmy lecieć aż do pierwszych nasion i wtedy pytanie pada, skąd wzięły się te pierwsze nasiona? No i jak to rozwiążemy? Jedyny logiczny wyjście z jakiejś pierwszej przyczyny, która jako pierwsza nie może mieć swojej własnej przyczyny, a tym samym musi być wieczna, bo w przeciwnym razie nie mogłaby niczego rozpocząć. Pierwsza przyczyna musi być wieczna. Bo jeżeli nie jest wieczna, to co było przyczyną jej pojawienia się? I tą pierwszą przyczyną może być tylko i wyłącznie Bóg. To musi być Bóg. Zobaczmy, jak prosto, a jednocześnie inteligentnie stwierdził to Paweł w liście do Żydów albo Hebrajczyków 3:4. Każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. Proste, można powiedzieć, filozofia dziecka. Każdy dom jest przez kogoś zbudowany. Każda książka jest przez kogoś napisana. Każde drzewo jest przez kogoś zasadzone. Ale człowiek powstał sam, tak twierdzi ewolucja. Trzeci argument za istnienie Boga to wiara powszechna wśród ludzi, w tym wiara w Boga, ale nie tylko wiara w Boga, wiara jako taka. Ponieważ każdy człowiek posiada zdolność do przejawiania wiary i to zgodnie z jej biblijną definicją, oceną czegoś umysłem i poleganie na tym sercem. Na przykład, gdy ludzie coś ze sobą ustalą, to wierzą, że tak się stanie, przynajmniej jeśli między nimi relacje są w porządku, bliskie. Gdy ktoś ma jakieś oszczędności, zanosi je do banku, zakłada lokatę, bo wierzy, że za jakiś czas odzyska te pieniądze jeszcze z jakimś dodatkowym zyskiem. Albo człowiek, ludzie zagrzebują w ziemi ziarno nie dlatego, że chcą w ten sposób się go pozbyć i go nie mieć, wyrzucić, lecz dlatego, że wierzą, że za jakiś czas zbiorą znacznie więcej, większe plony. W zależności od tego, jak dobre nasiona wsieją. Robią to tylko wszystko na podstawie wiary, używają wiary. Bo wiedzą, swoim umysłem zbadali sytuację, wiedzą, że to działa, może już się z tym spotkali wcześniej, albo z historii innych ludzi to zauważyli i wierzą, że to się powtórzy, ten proces. Ale jest potrzebna wiara, żeby tak działać. Zdecydowana większość ludzi wierzy też w istnienie jakiejś wyższej istoty ponad siebie. No i pytanie, skąd w nas ta wrodzona skłonność do przejawiania wiary? Tej wiary w codziennym życiu i tej wiary religijnej. Musieliśmy się z tą wiarą urodzić. Ktoś musiał nam ją zaszczepić. A teraz jedynie przechodzi ta wiara z pokolenia na pokolenie, bo większość ludzi wciąż w jakiegoś Boga wierzy. Czy to w sposób pogański, czy chrześcijański, ale wierzy. Dlaczego wierzy, skoro zwierzęta, od których podobno pochodzimy, nie przejawiają wiary w istotę wyższą? Ani też nie przejawiają żadnego innego rodzaju wiary przy okazji. Nie przejawiają wiary żadnej, prawda? Nie są w stanie, nie są stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Czwarty argument to obecność duchowego elementu w człowieku. Jak wiemy i widzimy, ludzie to nie tylko ciało, to nie tylko kości i mięso, które przemieszcza się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu jedzenia, jak ma to miejsce w przypadku zwierząt, lecz dużo, dużo więcej. Człowiek to nie jest tylko kości i mięso, które szuka jedzonka. Człowiek posiada zdolność oceniania sztuki i zamiłowanie do tejże sztuki. W różnych formach ma muzyki, malarstwa, teatru, literatury, czy co tam kto woli albo lubi. Moralność, czyli zasady i normy postępowania, uznane przez ogół ludzi w danym środowisku za właściwe. Albo sumienie, takie bardziej wewnętrzne, indywidualne rozeznanie dobra i zła, połączone z moralnością, ale takie indywidualne, moje własne, prywatne. Albo związane z tym wyrzuty sumienia, gdy zrobimy coś złego. Zwierzęta nie posiadają tych rzeczy, żadnej moralności, żadnego sumienia, żadnych wyrzutów sumienia. Krowa, która zje buraki albo kapustę sąsiadowi, przegoniona z tego pola odejdzie, no bo boi się jakiegoś tam uderzenia, ale żadnych wyrzutów sumienia nie ma. Żadne zasady moralne, moralnych zasad też nie gwałci i nie czuje tego, że robi coś złego, gdy kapustę je z pola sąsiada. Albo wolna wola, wybór. Nie tylko ten wybór, wolna wola podyktowana biologią, to co nasze całe ciało by chciało, bo takich wyborów dokonują także zwierzęta. Ich biologia każe im wybierać pewne rzeczy i szukają pożywienia, szukają miejsc na nocleg, na rozmnażanie się, ale to biologia decyduje o tym. W przypadku człowieka, owszem, też biologia decyduje o wielu rzeczach, ale wiele, wiele rzeczy jest podyktowanych w ramach naszego wolnego wyboru, wolnej woli, sumieniem i moralnością. I bywa bardzo często, że nawet ludzie niewierzący potrafią kontrolować swoją biologię na tyle, że ich sumienie, ich moralność, które przecież też posiadają, bo czy chcą, czy nie chcą, to są stworzeniami bożymi. Zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i mają to sumienie, mają to moralność, bo Bóg tak nas stworzył, to zaszczepił. I pomimo ich niewiary, ich ateizmu, oni też to posiadają i odczuwają te same rzeczy. I bardzo często jest to w konflikcie z ich biologicznymi skłonnościami, a mimo to nie kierują się biologią, tylko sumieniem, moralnością, czymś duchowym w sobie, czego zwierzęta nie posiadają. Albo charakter, umysł, wola, serce, na którym można pracować i który można zmieniać. I znowu wielu ludzi, w tym i wielu ateistów, pracuje nad sobą. To się mówi tak, praca nad sobą, prawda? Usuwanie pewnych wad, dostosowywanie się swojego zachowania do oczekiwań innych osób, tak żeby nie być takim niegrzecznym, albo nie używać nieodpowiednich słów, albo zmienić swój stosunek do człowieka innego, poprawić się na lepsze, mąż, żona w relacjach rodzinnych na przykład wobec siebie. Takie rzeczy się dzieją i są powszechne wśród rodzaju ludzkiego, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Albo zdolność do panowania nad popędami. To również występuje u człowieka, a popędy to silne potrzeby biologiczne. Które pają człowieka, zmuszają do ich zaspokojenia, na przykład popęd płciowy, bardzo silny u człowieka, u większości ludzi kontrolowany, u niektórych chwilami niekontrolowany, dlatego mamy tak zwane gwałty i różne inne rzeczy z tym związane. No ale generalnie rodzaj ludzki na przykład panuje nad popędem płciowym, chociaż biologicznie mógłby pójść drogą zwierząt i nie krępować się, prawda, pod tym względem, tylko zaspokajać go wedle pożądliwości biologicznej. Czy ta zdolność do panowania nad popędami nie może pochodzić od ciała, gdyż jest przeciwna jego dążeniom? Jest wymierzona w te biologiczne potrzeby ciała. Skąd się zatem w nas bierze? Dlaczego często postępujemy inaczej niż chce nasza biologia? No, apostoł odpowiada. Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Są one sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie. I czasami wygrywa. Pamiętamy z innego miejsca, jak apostoł mówił, że często robi rzeczy, których nie chce robić, bo ma niedoskonałe ciało i te biologiczne sprawy z nim związane, i te cielesne pożądania, pożądliwości, oczywiście upadłe, no bo apostołowie wszyscy tak samo byli upadli, jak my wszyscy jesteśmy, od upadku w Edenie, wszyscy z wyjątkiem Jezusa, którzy się rodzą, no niestety rodzą się w stanie większego lub mniejszego grzechu, degradacji. No i bardzo często nie są nawet w stanie opanować różnych grzesznych skłonności, nad czym apostoł właśnie ubolewał w tym miejscu, o którym przed chwilą wspomniałem. Zwierzęta nie posiadają przecież niczego takiego. One takich rzeczy nie przejawiają. Jeśli pochodzimy od nich, od zwierząt, w wyniku ewolucyjnych transformacji biologicznych, no to pytanie, skąd w nas te wszystkie rzeczy? Jak te wszystkie rzeczy duchowe, które nie istnieją wśród niższych zwierząt, mogły znaleźć się w człowieku? Nie ma na to żadnej innej odpowiedzi, jak to, że Bóg stworzył nas inaczej niż zwierzęta. I stworzył nas jako oddzielne istoty. Nie w wyniku ewolucyjnych przemian między zwierzętami albo wśród zwierząt, które doprowadziły w końcu do człowieka, tylko jako oddzielny akt twórczy, który Bóg podjął, tak jak Biblia opisuje, stworzenie Adama, potem wyjęcie z niego Ewy, ale to stworzenie Adama jako rodzaj ludzki, z prochu ziemi, czyli z pierwiastków, które występują na ziemi i danie mu tchnienia życia w ten organizm stworzony z pierwiastków. I człowiek, tak stworzony na boski obraz i podobieństwo, rozpoczął swoją egzystencję. No i potem wiadomo, próba w Edenie i tak dalej. To wszyscy wiemy, nie nasz jest to temat, aby iść tą drogą w tej chwili. Przechodzimy do piątego argumentu, do Biblii. Ktoś się zdziwi, Biblia? Co to za dowód, skoro ja nie wierzę w Boga, to ja nie wierzę także w Jego Biblię. Ale każdy ateista powinien sobie takie pytanie zadać. Biblia, a właściwie treść Biblii, to dla mnie kolejny bardzo mocny dowód istnienia Boga. Bo ktoś musi być autorem tej księgi. Prawda? Ateiści widzieli na pewno Biblię. Na pewno chociażby z ciekawości, albo ze słyszenia. Słyszeli coś z tej Biblii, albo sami czytali. Ktoś musi być autorem tejże księgi. Oczywiście możemy użyć argumentu ewolucji i założyć, że przypadkiem sama się napisała. Śmiałby się ateista, gdybyśmy tak powiedzieli, ale nie śmieje się, gdy twierdzi, że człowiek sam w wyniku tych przemian ewolucyjnych się stworzył z niższego zwierzęcia. No ale nie będziemy aż tak nieracjonalni, jak ewolucja czasami bywa nieracjonalna wobec samej siebie, i powiemy może inaczej z punktu widzenia ateisty, że Biblia została napisana przez różnych ludzi. Ma tylu różnych autorów, ile ma ksiąg. No, brzmi logicznie, bo są tam różne księgi i widać, że większość z nich powstała, tak wyszła spod pióra innych, chociaż niektórzy autorzy mają więcej niż jedną księgę, ale jest ich wielu, wielu, wielu. Ale jeśli Biblia ma tylu autorów, ile ma ksiąg, to podstawowe pytanie także dla ateisty. Skąd harmonia między tymi wszystkimi księgami? Biorąc pod uwagę, że Biblia powstawała na przestrzeni 1500 lat, Stary Testament plus Nowy Testament, tak długo był pisany, więc w ciągu tych 1500 lat było 400 lat przerwy między Starym a Nowym Testamentem, po napisaniu albo po powstaniu ostatniej księgi Starego Testamentu, Malachiasza, wystąpiła przerwa 400 lat i potem przez około 100 lat był pisany Nowy Testament. W sumie daje nam to około 1500 lat spisywania Biblii przez ludzi, którzy, zauważmy te trzy następne punkty, ludzi, którzy nie znali się, nie mieli ze sobą kontaktu i nie żyli w tym samym czasie. A skoro tak, nie mogli niczego między sobą ustalić, a następnie zapisać to tak, jak oni ustalili. Musieli być, z tego wniosek płynie, przez kogoś prowadzeni. I to przez kogoś, kto żył co najmniej 1500 lat powstawania Biblii. I mało tego, ten ktoś musiał jeszcze potrafić tak kontrolować umysły dziesiątek różnych, niezależnych od siebie i żyjących w różnych czasach osób, żeby oni pisali to, co ten ktoś sobie życzył, a nie co oni sami by chcieli. No i drugi list Piotra podaje informacje na ten temat. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi albo prywatnemu wykładowi przez poszczególne prywatne osoby, tak jak się komu podoba. Ale dla nas jest najciekawsze to drugie zdanie. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, tylko z natchnienia. Natchnieni Duchem Świętym. Tę zdolność nazywamy właśnie natchnieniem. A tego, który tego natchnienia udzielał, nazywamy Bogiem. Bo tylko ktoś taki może być autorem tak napisanej księgi. Przez 1500 lat, wielu różnych autorów i harmonia, zgodność między nimi. Dla naszych celów, żeby tą harmonię wykazać, najbardziej nadają się proroctwa. Z natury rzeczy dotyczące przecież przyszłych wydarzeń. A o przyszłości może wiedzieć tylko ktoś wszechwiedzący, i to ktoś, kto wie nie tylko wszystko, co było lub jest, ale także wszystko to, co będzie. I ten ktoś podał te proroctwa na temat przyszłości setki i tysiące lat, zanim odnośne wydarzenia się wydarzyły. Tak, żadne inne religie, tutaj znowu chciałbym to podkreślić, islam, buddyzm czy hinduizm, w swoich świętych księgach nie zawierają żadnych proroctw na temat przyszłości. Ciekawe, dlaczego tamci nie mają żadnych proroctw dotyczących przyszłości? Bo odpowiedź jest prosta. Ich autorem nie jest Bóg Jehowa, który jako jedyny wie wszystko. Także wie wszystko na temat przyszłości. Oto historia związana z Krezusem, królem Lidii, zapisana przez greckiego historyka Herodota. Tenże Krezus zapytał pewnego razu wyrocznię delficką, czy ma wyprawić się przeciwko Persom. Odpowiedź przyszła, że jeżeli wyprawi się na Persów, upadnie wielkie państwo. Pewien, że przepowiednia odnosi się do państwa Cyrusa, jego wroga, lidyjski król obdarował Delfy wielkimi bogactwami. W 547 roku przekroczył graniczną rzekę, ale Cyrus odparł najazd w nierozstrzygniętej bitwie. Ponieważ zbliżała się zima, Krezus rozpuścił wojsko do domu, taki był podobno wtedy zwyczaj. Cyrus jednak nie przejął się zimą, pomaszerował pod stolicę Lidii i zajął zaskoczone miasto po 14 dniach oblężenia. Gdy następnie Krezus zarzucił wyroczni, że ta go oszukała, usłyszał w odpowiedzi, że wyrocznia nie sprecyzowała, które państwo miało upaść, Lidia czy Persja. Oto próbka przepowiedzenia przyszłości to bardzo bliskiej, nieodległej przyszłości przez źródła inne niż Jehowa. Przez źródła szatańskie, demoniczne, które widziały przygotowanie różnych wojsk, oprócz tego wiedzą, że jeżeli jest wojna, to będzie zwycięzca i będzie przegrany. Obydwa państwa były wielkie, więc wielkie państwo jakieś upadnie, prawda? Okazało się, że tak się nie stało, bo bitwa nie została rozstrzygnięta, czyli nie upadło żadne wielkie państwo, no ale potem za jakiś czas i tak upadła Lidia, czyli to państwo, którego król miał nadzieję, że wygra, bo tak usłyszał w Delfach. No a wiadomo, mówili mu tak, jak on chciał usłyszeć, żeby duże pieniądze im za to przekazał. Nie mamy czasu tutaj omawiać nawet jednego proroctwa Biblii, w którym chcielibyśmy wykazać, którymi chcielibyśmy udowodnić, prawda, że proroctwa Biblii mówią o wielu rzeczach przyszłych. Wobec tego tylko w telegraficznym skrócie wymienię to, co Stary Testament podaje o Jezusie. Cofając się do pierwszej Mojżeszowej, czyli do księgi napisanej 1400 lat wcześniej, 1400 lat przed pojawieniem się Jezusa tutaj na ziemi, mogliśmy już przeczytać w Biblii, począwszy od pierwszej Mojżeszowej, że zaraz po upadku Adama mamy zapowiedź, że znasienie niewiasty zniszczy szatana. Odnosiło się to do Jezusa. Odnośnik jest na gazach, nie czytam, kto chce, niech sobie sprawdzi, że tam tak pisze, że nasienie to będzie pochodzić z potomków Abrahama, a jeszcze dokładniej z pokolenia Judy, a jeszcze dokładniej przez Jessego z tego pokolenia Judy i przez Dawida, że urodzi się w Betlejem. Mało tego, że urodzi się z panny dziewicy, tak? Izajasz 7,14 tak podaje i to wyświetlimy, bo to ciekawe. Dlatego sam Pan da wam znak, oto panna dziewica pocznie. Panna lub dziewica pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Zauważmy, że Pan sam da wam znak. Ile razy wcześniej panna dziewica urodziła dziecko? Nigdy. Ile razy potem takie coś miało miejsce po Jezusie? Nigdy. To miał być jeden, jedyny raz w historii ludzkości, jako znak dla Żydów, że to jest właśnie ten. No ale to, co mówiłem wcześniej, takie znaki, takie dowody ze strony Boga, przygotowane ze strony Boga, nie przekonały ogromnej większości narodu żydowskiego. Ponieważ, tak jak mówiłem na początku, 95% ludzi ma pogląd taki lub inny, nie dlatego, że przekonało się do niego na podstawie takich czy innych dowodów, tylko dlatego, że tak im się podoba. Taką podjęli decyzję. I można sobie dowodów dostarczać dowolną ilość, ich to nie interesuje. Nie interesuje ich to do tego stopnia, że hebrajskie słowo, hebrajski rzeczownik almach, który znaczy dziewica, otrzymał w hebrajskim wydaniu rabinów nowe znaczenie. Powiedzieli, że almach to nie dziewica, tylko dziewica, tylko dowolna młoda kobieta, dowolna panna młoda. Bo w ten sposób chcieli odnieść ten rzeczownik almach do każdej innej młodej kobiety, a jest wiele młodych kobiet, zwykle zresztą młode kobiety rodzą dzieci, wobec tego mówią Izajasz 7,4 nie mówi o niczym niezwykłym. Ponieważ każda młoda kobieta, albo większość młodych kobiet ma dzieci, no i cóż, nie jest to nic, nie jest to żaden znak. Wybaczyli znaczenie tego słowa. Zobaczmy, jaka niechęć do przyjęcia argumentu nie do obalenia. Okazuje się, że argument nie do obalenia można obalić przez wybaczenie sensu tego argumentu, w tym przypadku przez zmianę znaczenia słowa. To tak jakby w języku polskim ktoś coś powiedział, prawda, że dziewica urodzi dziecko i potem, żeby i tak się stało, ale komuś się nie podoba, że ta dziewica urodziła dziecko, bo mu się nie podoba to dziecko, albo sama dziewica mu się nie podoba, no to powie, że dziewica to niekoniecznie dziewica. Dziewica to może oznaczać właśnie młodą kobietę, nawet jak nie jest dziewicą. No bo dziewica to dziewczę, no i będą kombinować i tak robią. I tak wyglądają często dyskusje między ludźmi na te tematy z tym związane, więc tak już jest. Tak już jest, tak jak mówiłem. Mało tego, wróćmy do listy. W Starym Testamencie przeczytamy, że Jezus urodzi się 483 lata po odbudowie murów Jerozolimy i nawet, że umrze w kwietniu 33 roku, bo jest powiedziane, że miał umrzeć w połowie ostatniego tygodnia narodowej łaski dla Żydów. Tyle setek, tak, tysiąc i setki lat wcześniej, zanim to się stało. Nie tak jak w Zwrocznią Delficką to ma miejsce. To pozapowiedziane i ani jota, ani kropka, ani kreska nie zmieni się, nie przeminie bez wypełnienia się. To samo możemy powiedzieć o cywilizującym wpływie Biblii, ale nie mamy na to wszystko czasu w tym wykładzie, więc odwołam się tylko do jednej rzeczy, do nauki Biblii o równości kobiet, o której Biblia uczyła jako pierwsza na świecie. Zobaczmy Galatów 3,28. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Jedność między mężczyzną a kobietą. Te same prawa w zborze chrześcijańskim przed Bogiem ma mężczyzna i kobieta. Jeśli porównamy to z faktem, że świat zaczął pozwalać kobietom studiować dopiero pod koniec XIX wieku, a prawo do udziału w wyborach dał kobietom dopiero na przełomie XIX i XX wieku, no Polska, Litwa, na przykład te kraje tutaj nasze dały kobietom takie prawo w 1918 roku, to możemy zobaczyć, jaka przepaść, cywilizacyjna przepaść dzieli podejście Biblii do praw człowieka od podejścia do praw człowieka tego świata. Nawet dzisiaj są z tym pewne problemy. Oto fragment z internetu, współczesny, na temat równouprawnienia. Polska jest na 23. miejscu w Unii Europejskiej. A dokładnie, jak czytamy, jest piąta od końca pod względem równouprawnienia płci w krajach członkowskich, tak, w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Gorzej jest tylko w Grecji, na Węgrzech, Rumunii i Słowenii. Czyli oni są za Polską. Tak wynika z raportu Komisji Europejskiej do spraw równości. Więc, ale jest i tak duży postęp, ale wciąż nie jest to całkowita równość, całkowite równouprawnienie. Szósty argument to szczęście człowieka. Każdy by je chciał mieć. Możliwe jest do osiągnięcia tylko przez dojście i pozostawanie w harmonii z moralnymi prawami Boga. Dlaczego? Bo jako nasz Stwórca stworzył nas takimi, że jeśli będziemy żyć w konflikcie z tymi prawami moralnymi, to, czyli innymi słowy, będziemy żyli w grzechu, to nigdy nie osiągniemy szczęścia. Podkreślam to raz jeszcze. Jeżeli będziemy żyć w konflikcie z moralnymi prawami Boga, naszego Stwórcy, nigdy nie osiągniemy szczęścia, bo On nas tak stworzył, żebyśmy byli szczęśliwi tylko wtedy, w tej sytuacji, kiedy żyjemy w harmonii z Jego moralnymi prawami. Wyjaśnia to wszystkie nieszczęścia ludzkości od Edenu aż do dzisiaj, która chodzi własnymi drogami, z dala od Boga, a większość z tych, którzy się do tego Boga zbliżają, czyni to tylko ustami, co oczywiście nie daje im żadnych praktycznych korzyści i jest równoznaczne pogańskiemu stosunkowi do Boga Jehowy. Życie w grzechu jest atrakcyjne, trzeba przyznać, ale tylko na początku, gdy szybko przestaje przynosić zadowolenie. Powtórzę teraz jeszcze. Życie w grzechu jest atrakcyjne, ale tylko na początku, bo szybko przestaje przynosić zadowolenie. Wtedy grzesznik, żeby jakoś to zadowolenie jeszcze zdobyć, zaczyna grzeszyć bardziej niż dotąd, no bo jednak grzesznik chciałby być trochę zadowolony. No i znowu pogrzeszy bardziej niż wcześniej, daje mu to pewne zadowolenie, ale po pewnym czasie znowu staje się ono niewystarczające, więc znowu trzeba zwiększyć dawkę grzeszenia. I ten proces powtarza się, powtarza, powtarza. Wraz z nim rośnie degradacja grzesznika, a ta degradacja z czasem pozbawia go wszelkiego zadowolenia. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są ci, którzy żyją bardzo, bardzo niemoralnie często. Słynni i bogaci, którzy wcale nie są szczęśliwi. I często albo sami odbierają sobie życie, albo umierają, nie przekraczając 27 roku życia. Nie jest to zasada oczywiście. Mówię o tym klubie, tak zwanym klubie 27, bo takie coś zostało przez świat zauważone. Nie jest to mój wymysł. No, można sobie o tym poczytać w internecie. Klub 27. Oczywiście wielu grzeszników przekracza rok, tak, 27 rok życia i żyje dalej. I może nawet żyć bardzo, bardzo długo. To mamy zdjęcie takiego klubu, prawda? Tego 27 od Brian Jones, Jimi Hendrix, widzimy znane nazwiska, Janis Joplin, Jim Morrison. Ten Boska bez Quake to jest mniej znany, ale Kurt Cobain i Amy Winehouse są bardziej znani. Nie umarli w 27 roku życia. Mamy taki artykuł na ten temat w internecie. Oni odeszli zbyt wcześnie. Dlaczego trafili do klubu 27? Tu po lewej stronie wyświetlam większą czcionką to, co jest po prawej, chociaż na ekranie komputera każdy może sobie przeczytać to i to. 8 kwietnia 1994 roku świat zaszokowała nagła wiadomość. Kurt Cobain nie żyje. Lider Nirwany, takiego zespołu muzycznego, popełnił samobójstwo, a jego ciało odnaleziono dopiero 3 dni od śmierci. Wówczas zaczęto mówić o klubie 27, który do tej pory był traktowany jak czyjeś urojone bajanie, podsycane teorią spiskową. Czym jest ów makabryczny klub 27, do którego należą m.in. Jim Morrison, Janis Joplin czy Amy Winehouse? Nie będę oczywiście się rozwodził, bo nie będziemy teraz zgłębiać, czym jest, może sobie każdy poczytać, ale już tam jest, nie wiem, koło setki, może więcej nazwisk osób, czyli jakaś reguła. Co możemy my powiedzieć, znając Biblię na zasadę, że życie z gwałceniem boskich praw, bo oni, wiadomo, po nocach nie dosypiają, podróżują, narkotyzują się, intymne spotkania z przypadkowymi osobami na prawo i na lewo, wszelkiego rodzaju używki, alkohol, papierosy, no co tam tylko świat ma do wzięcia. Tak są jakieś jeszcze silniejsze środki, dopalacze, odpylacze, jakby tego nie nazwać. No i tak się zużywają szybko, kilkakrotnie razy szybciej niż przeciętny człowiek, że nie mogą przekroczyć 27 roku życia. Dzieje się tak dlatego, że Bóg stworzył nas tak, myśmy jako ludzie, czy to będą wierzący, czy niewierzący, nie ma znaczenia, bo w tym przypadku wszyscy zostali stworzeni tak samo, myśmy jako ludzie odczuwali prawdziwe szczęście tylko jeśli żyjemy w harmonii z Jego prawami moralnymi. Biblia nazywa to pokojem Bożym, który jest nie do zrozumienia przez człowieka tego świata, a szczerze serc i umysłów dzieci Bożych. Możemy o tym przeczytać u Pawła. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Łamanie boskich praw zawsze, podkreślam, zawsze, prędzej czy później, pociąga za sobą odnośne konsekwencje. Jeśli łamiemy jego prawa fizyczne, bo one też pochodzą od niego, prawa fizyczne, grawitacji, przyciągania i tak dalej, jeśli łamiemy jego prawa fizyczne, to kara za złamanie tego prawa następuje natychmiast. Kto nie wierzy, niech sobie spróbuje skoczyć z wysokiego drzewa albo budynku i zobaczy, czy nie zostanie natychmiast ukarany wstrząsem mózgu, złamaniem albo śmiercią. Albo niech uderzy pięścią w szybę, prawda? Albo próbuje przejść przez okno, w którym jest szyba, żeby było szybciej, po co szukać drzwi. Zaraz zobaczy, jak zostanie ukarany za naruszenie fizycznego prawa boskiego. Jeśli łamiemy jego prawa moralne lub religijne, które są wbudowane przez Boga w człowieka, on to zrobił w akcie stworzenia człowieka i genetycznie te prawa są przekazywane z jednego pokolenia na następne, to w tych przypadkach, w przypadku łamania praw moralnych i religijnych, kara przychodzi z opóźnieniem, ale jest potworna, straszna, pełna. I widać to na przykładzie wielkich, uniwersalnych imperiów: Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym. One były, rozwijały się, osiągały swój pełny rozkwit, stały się uniwersalne imperia, prawda? Większą część świata dominowały i miały pod swoją kontrolą, a potem upadały. I dlaczego upadały? Czy zabrakło im żołnierzy, broni, pieniędzy nagle? Nie. Upadały z powodu rozkładu moralnego. Ten rozkład moralny, zepsucie w wyniku dobrobytu i bycia kimś wielkim, osłabiło ich tak bardzo, że nie potrafili się obronić przed prymitywnymi ludami. Na przykład Rzym nie mógł się obronić przed prymitywnymi ludami germańskimi. Kiedyś z łatwością takie ludy podbijali, a teraz oni ich niszczą, ponieważ są zbyt słabi. Już nawet są fizycznie zbyt słabi do tego, żeby w odpowiedni sposób kontrolować swoje imperium i w dalszym ciągu być takim wielkim, kimś wielkim. Działa tu bowiem zasada z czwartej Mojżeszowej, znowu Biblia się kłania. Goda zapamiętania. Jeśli nie uczynicie tego, to chodziło o pokolenia, które miały pomóc innym pokoleniom w pobiciu Kanaanu, ale to nieważne, o co chodziło o zasadę. Jeśli nie uczynicie tego, zgrzeszycie przeciw Panu. I teraz najciekawsze, a wiedzcie, że wasz grzech znajdzie was. Wasz grzech znajdzie was, to znaczy konsekwencje tego grzechu was dopadną. Można pokusić się o stwierdzenie, że tak jak pogwałcenie prawa fizycznego natychmiast niesie ze sobą karę, która będzie wymierzona natychmiast przez prawo fizyczne pogwałcone, tak podobnie działają prawo moralne i religijne. Tylko one nie nakażą człowieka natychmiast. One się zbierają. Kara się gromadzi, narasta. Może dlatego tak Bóg to zorganizował, żeby człowiek miał czas na reformę, na opamiętanie się, pokutę, zawrócenie z drogi. Nie będę filozofował, bo nie wiem. Ale wszystko wskazuje na to, że prawo, gwałcenie praw moralnych i religijnych także automatycznie, chociaż z pewnym dużym opóźnieniem, wraca i ten grzech w postaci złamanego prawa moralnego lub religijnego odnajduje takiego grzesznika i go niszczy konsekwencjami. Czasami niszczy go także i fizycznie, bo go doprowadzi do takiej ruiny, że on albo sam kończy ze sobą, albo umiera, bo nie jest w stanie kontynuować życia. I ostatni argument, który użyję, kod DNA. Być może dziwny, co tu robi kod DNA jako dowód, argument za istnieniem Boga, ale poczekajmy chwilę. Najpierw krótka informacja na temat tegoż kodu DNA. Ze źródła, jak widzimy, z biologii, podręcznik dla LO, czyli taki ogólny, nie żadne bardzo, bardzo Dokładne, ale nie potrzeba bardzo dokładnych, bo terminologia naukowa byłaby dla nas pewnie zbyt trudna do zrozumienia. A tak, z podręcznika dla LO możemy łatwo zrozumieć, co tu pisze. Czytamy. Wszystkie organizmy praktycznie w ten sam sposób kodują informacje. Kod genetyczny jest uniwersalny dla wszystkich organizmów. Ważne. Kod genetyczny jest uniwersalny, czyli taki sam, dla wszystkich organizmów. Cecha ta zasługuje na szczególne podkreślenie, ponieważ świadczy o wspólnym pochodzeniu organizmów żywych. Przypuszcza się, że uniwersalny kod genetyczny został przez nie odziedziczony po ich wspólnym, żyjący ponad 3 miliardy, znowu zobaczmy te miliardy, miliony, miliardy lat istnienia życia, żeby poukrywać te wszystkie procesy, które nie wiadomo jak przechodziły, których nikt nie zna. Zostały odziedziczone po ich wspólnym, żyjący ponad 3 miliardy lat temu przodku i nie ulegał ten kod już później większym zmianom. Tak mówi cytat z książki do biologii dla LO. No to idziemy wobec tego dalej. Jaki ma to związek z naszym tematem? Po co w ogóle to przytaczam? Otóż litery alfabetu hebrajskiego, także greckiego, ale nas tutaj grek hebrajski interesuje, poza literami oznaczają także liczby. A więc każde słowo ma także jakąś wartość liczbową. Ma jakieś litery i także te litery mają wartości liczbowe. W przypadku imienia Boga JHWH są to litery 10, 5, 6 i 5, prawda? Które w sumie dają nam 26. Ktoś powie, no ale znowu, jaki to ma związek z naszym tematem? Po co nam to pokazujesz? To nawet jeśli nie wiedziałem, że tak jest, no to ciekawe, ale po co mi wiedzieć, że JHWH to jest między innymi wartość liczbowa liter tych czterech tam zawartych daje w sumie 26. Zobaczmy najpierw, żeby zrozumieć to, jak wygląda kod genetyczny. Każdy go pewnie gdzieś widział. Taka spirala pnąca się w górę, składająca się z różnych powiązanych ze sobą rzeczy, w tymże kodzie genetycznym, genów takich lub owakich. Nie znam się na tym. Co w nim takiego niezwykłego? Kąt wznoszenia się spirali tego kodu. Wynosi on 26 stopni. Jak ktoś nie widzi, to o, tutaj, gdzie teraz używam mojej myszki, to w tym miejscu widzimy, jest kąt genetyczny. Może się ta spirala wznosi się pod kątem do góry. No i wiadomo, że ten jakiś kąt występuje. Tutaj ten kąt został pokazany 26 stopni. Kąt genetyczny wznosi się pod kątem 26 stopni. Niczym podpis autora pod jego dziełem. Niczym podpis artysty na obrazie. Czasami na dole obrazu artyści piszą swoje nazwisko, w ten sposób podpisują się pod swoim dziełem. A to okazuje się, że kod genetyczny ma kąt wznoszenia się 26. A 26 to jednocześnie wartość liczbowa liter JHWH. Przypadek? Ewolucyjny przypadek? Niech każdy sam odpowie sobie na to pytanie. Zatem wracamy do tej definicji z książki do biologii. Zatem nielogiczne przypuszczenie, mówię o ciebie nielogiczne, z drugiej części powyższego cytatu należałoby zmienić następująco. Czytam ten cytat z książki do biologii raz jeszcze. Wszystkie organizmy praktycznie w ten sam sposób kodują informacje. Kod genetyczny jest uniwersalny dla wszystkich organizmów. Cecha ta zasługuje na szczególne podkreślenie, o tak, zasługuje, ponieważ świadczy o wspólnym pochodzeniu organizmów żywych. Rzeczywiście, świadczy o wspólnym pochodzeniu organizmów żywych. I teraz to zdanie ich najpierw. Przypuszcza się, zobaczmy, przypuszcza się, że uniwersalny kod genetyczny został przez nie odziedziczony po ich wspólnym, żyjącym ponad 3 miliardy lat temu przodku i nie ulegał już później większym zmianom. Tak sobie wytłumaczyli to, że kod genetyczny jest uniwersalny dla wszystkich organizmów żywych, i że świadczy o wspólnym pochodzeniu organizmów żywych. Ale to nie jest logiczny wniosek, jest to bardzo nielogiczny wniosek, nazwany tutaj przypuszczeniem. Lepiej byłoby zakończyć innym zdaniem, które mamy poniżej, napisami oczywiście od siebie. Skoro kod genetyczny pod takim samym kątem, 26 stopni, wznosi się dla wszystkich organizmów żywych, wszystko co żyje musi mieć jednego stwórcę, jednego wspólnego stwórcę, a nie jednego wspólnego przodka 3 miliardy lat temu. I od tamtej pory kod nie ulegał zmianom. Bo znowu nie ma odpowiedzi na pytanie na temat tego przodka 3 miliardy lat temu, skąd on się wziął, kto był przed nim, ale oni się takimi rzeczami nie martwią. 3 miliardy lat temu, kto to może wiedzieć, kto to może udowodnić? 3 miliardy lat, nic się nie da udowodnić, trzeba to przyjąć. Trzeba to przyjąć. Wiara czy naiwność? Z powyższych powodów wierzę w istnienie Boga, bez którego obecne życie nie miałoby żadnego sensu. Ponieważ jeżeli nie ma Boga, jeżeli Bóg nie istnieje, to nasze życie tutaj na Ziemi nie miałoby większej wartości niż życie zwierząt. Żylibyśmy te ile, ty, tyle lat, ile komu przyjdzie żyć, a potem odchodzimy na zawsze, pomimo tej ogromnego elementu duchowości w człowieku, ogromnego zasobu wiedzy, wspomnień, doświadczenia, które zdobywamy i z którego później nikt nie miałby możliwości zrobić żadnego użytku, ponieważ jego życie skończyłoby się, tak jak wierzy ateista, wraz ze śmiercią. Podczas gdy Biblia mówi, że pomimo tejże śmierci, która rzeczywiście występuje w wyniku przekleństwa z Edenu wobec Adama i Ewy, ale dzięki odkupieniu w Jezusie mamy wszyscy gwarancję tego, że kiedyś ten wyrok zostanie zdjęty i rodzaj ludzki ponownie będzie mógł żyć wiecznie, ponieważ Bóg nas stworzył i nie stworzył nas tylko do krótkich lat życia tutaj. Nawet gdyby ktoś żył lat 100, czy tak jak w Starym Testamencie dożywano prawie 1000 lat, ale nie 1000, tylko prawie 1000 lat, to jednak to też wobec wieczności jest nic. Ale Bóg gwarantuje nam życie wieczne w odkupieniu przez Jezusa, tak żebyśmy po doświadczeniu ze złem z tego życia na naszej indywidualnej próbie mogli uzyskać życie wieczne, którego Adam nie uzyskał, bo brakowało mu tego doświadczenia, które my teraz, żyjąc w grzesznych warunkach, zdobywamy. I to jest cała tajemnica, całe wyjaśnienie, całe wytłumaczenie tego zła, na które Bóg dozwala, ale nie bez końca. Kres tego zła jest coraz bliższy. Tyle w temacie, dlaczego wierzę w istnienie Boga, który jest przy okazji pełen miłości i Jego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, żebyśmy kiedyś mogli żyć wiecznie. Dziękuję za uwagę, życzę wszystkim błogosławieństw z tego tematu.